Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Gdzie się łączymy?
Akurat wprost z Parlamentu Europejskiego z Brukseli.
To pozdrawiamy z Wrocławia. Czy dzisiejsza zamiana marszałka Szymona Hołownie na Włodzimierza Czarzastego to tylko formalność umowy koalicyjnej?
Umów należy dotrzymywać, więc my jako ludowcy poprzemy pana marszałka Czarzastego.
Wszyscy, przepraszam, podobać. Wszyscy, panie prezesie?
Do końca nigdy nie wiadomo, bo to też opiera się jednak na jakichś relacjach wypracowywanych czy budowanych przez lata, więc pewnie nie wszyscy mają najlepsze zdanie o panu marszałku. Pamiętają mu jego aktywność gdzieś tam jeszcze w czasach PRL-u. Natomiast dzisiaj tworzymy tę koalicję w ramach czterech ugrupowań. Tak została skonstruowana umowa koalicyjna, czyli można powiedzieć, że już na początku, w momencie jej tworzenia, wiedzieliśmy, że do takiej zmiany dojdzie. Więc skoro my też korzystamy w ramach, mówiąc, zaufania tego całego podmiotu koalicyjnego i możemy pełnić odpowiedzialne funkcje w rządzie, chociażby jako ludowcy, też dzięki poparciu wspólnemu, trzeba umów dotrzymywać, więc sądzę, że to jest raczej formalność, chociaż pewnie do ostatniej minuty będziemy czekać z niecierpliwością na ten ostateczny werdykt.
A pan jest pamiętliwy, panie prezesie? Czy to marszałek pana marzeń?
Pewnie nie, ale można powiedzieć, że to jest też osoba, która cieszy się zaufaniem jakiejś części wyborców. To nie jest uzurpator z jakiejś czeluści historii, tylko człowiek, który pełni swój mandat już zresztą nie pierwszy raz. Był już wicemarszałkiem, więc można powiedzieć, że można pewnie do każdego z nas obecnych w polityce mieć różnego rodzaju zarzuty.
Ale nie takie, przepraszam, panie prezesie, dotyczące kłamstw czasów komuny.
Pewnie tak i z tego się sam marszałek będzie tłumaczył. No, gdybyśmy tak analitycznie rozbierali życiorysy każdego z polityków, to pewnie nigdy by się nie udało wybrać marszałka, więc trzeba mieć też świadomość, że tak naprawdę wybieramy, owszem, drugą osobę w państwie, tak, to jest ważna funkcja, ale tak naprawdę duża część decyzji dotyczącej pracy Sejmu zapada w konwencie seniorów czy we współpracy z wicemarszałkami. I wierzę, że tutaj są takie też sygnały z naszego środowiska. Pan marszałek Czarzasty będzie otwarty na współpracę i takie kolegialne zarządzanie pracami parlamentu.
I co może przynieść ta zmiana?
Ja nie sądzę, żeby...
Dla koalicji.
Tak naprawdę, przede wszystkim zmiana powstała w momencie, kiedy marszałek Hołownia objął te rządy, bo przyczynił się w dużej mierze do demokratyzacji parlamentu, do jego większej otwartości. I tutaj można powiedzieć, w momencie, kiedy przyszła ta koalicja, to w porównaniu z rządami PiS-u, gdzie parlament był tak naprawdę biernym wykonawcą tego, co prezes Kaczyński sobie tam zamyślił, mieliśmy reasumpcję, mieliśmy po prostu gorszące zachowania, nocne głosowania, jakieś w ogóle standardy bardziej azjatyckie pracy parlamentu i to się udało naprawić pod rządami marszałka Hołowni. Wierzę, że te dobre rzeczy, które zostały wprowadzone podczas rządów marszałka Hołowni, będą kontynuowane. Pewnie nie będzie już, będzie na pewno inny styl, tak? Osobowość ma tutaj znaczenie, umiejętność, dystans do siebie, humor, to się wszystko liczy. Czasem to rozładowuje emocje, które sięgają zenitu na sali obrad, więc mam nadzieję, że marszałek Czarzasty też będzie potrafił to robić, chociaż pewnie takich, powiedzmy, scenicznych czy wyniesionych z przemysłu rozrywkowego kompetencji jak marszałek Hołownia nie ma, ale no zobaczymy.
To czekamy. O godzinie 10 ma rozpocząć się głosowanie. Wróćmy do kongresu PSL-u. Ponownie wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy wicepremier udźwignie waszą partię?
No, po pierwsze można powiedzieć, że jest tytanem pracy i mocno dźwiga to najważniejsze jego wyzwanie, jakim jest bezpieczeństwo, obrona dzisiaj. Radzi sobie moim zdaniem bardzo dobrze, naprawia błędy poprzedników, też wniósł pewien spokój związany z formatem polityka, jaki reprezentuje, bardzo otwartym, opartym o dialog, na dialog, otwartym na dialog, też pełniącym taką funkcję łącznika w niełatwych relacjach dzisiaj, które rodzą się z nowym prezydentem. Więc Władysław Kosiniak-Kamysz może być rzeczywiście tutaj taką wartością dla tej bardzo rozchwianej, rozdygotanej polskiej polityki. A co do PSL-u, on objął rządy w 2015 roku w bardzo dla nas trudnej sytuacji, kiedy się tak naprawdę było realne ryzyko rozbioru klubu. Wyprowadził nas dzisiaj do statusu partii współrządzącej z bardzo silnym zakotwiczeniem też w samorządach województw, od chociażby to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku jest marszałek z PSL-u. To też jakaś pochodna takiego otwartego, zdecydowanego przywództwa. Oczywiście mierzymy się dzisiaj z tymi wyzwaniami, wiemy, jakie są sondaże. To wymaga od nas jeszcze więcej pracy, większej sprawności komunikacyjnej, ale no, jesteśmy dobrej myśli. Odpowiadamy za ważne części administracji państwowej, nadzorując je w rządzie. To jest obrona, infrastruktura, rolnictwo, to jest energetyka. Więc wierzę, że ten dzisiaj bardzo taki energetyczny, młody zastęp naszych właśnie działaczy zawalczy o to, że w przyszłych wyborach w 2027 roku nie będziemy mieli problemu z dostaniem się do parlamentu z dobrym wynikiem.
O, pan marszałek, o którym pan wspomniał, Dolnośląski, powiedział, że PSL ma 6-10% poparcia. Według niego sondaże pokazują inaczej. Pan także wierzy w to?
Ja wierzę w to, że składa się nas do grobu od 30 lat i jakoś sobie radzimy. Czyli naszą taką specjalnością albo właściwością jest jakiś rodzaj niedoszacowania w tych sondażach. Oczywiście dzisiaj mamy bardzo dynamicznie, zwłaszcza po wyborach prezydenckich, zmieniającą się ten krajobraz polskiej sceny politycznej, więc tutaj naprawdę się dużo dzieje, no głównie po stronie prawicowej. Ale to też jest ważne, to akurat artykułował Władysław Kosiniak-Kamysz na kongresie, że w pracy parlamentu, w pracy tej koalicji rządowej powinniśmy po prostu szanować też mniejszych partnerów, bo tak naprawdę wtedy wszyscy razem mamy możliwość takiego wspólnego wygrywania. To, że udało się odsunąć PiS od władzy, to też była konsekwencja tego, że po stronie właśnie opozycyjnej wówczas, a dzisiaj rządzącej, nie było takiej kanibalizacji, że mieliśmy jakieś uzgodnione wspólne kierunki i ci silniejsi partnerzy, w tym wypadku Koalicja Obywatelska, no, dawała też jakiś tlen. My po prostu nie walczyliśmy tak na śmierć i życie po stronie demokratycznej opozycji, więc wierzę w to, że właśnie też w pracach rządu, też pomagając sobie nawzajem realizować ważne dla każdego środowiska postulaty programowe, na koniec ten bilans będzie zdecydowanie na plus i uda nam się utrzymać rządy w kolejnej kadencji.
Ale jak? Czy to nie jest ryzykowne, aby startować jednak samodzielnie? Jaki partia ma pomysł na to, by przekonać wyborców i dostać się za 2 lata do Sejmu?
To pani reprezentanta formacji, która jest na scenie politycznej od 130 lat, więc my oczywiście te swoje patenty mamy. To są przede wszystkim rozpoznawalne postaci w terenie. To są bardzo mocni samorządowcy, przedstawiciele różnych środowisk lokalnych.
To z nimi pójdziecie, przepraszam, do wyborów za 2 lata? Bo my mamy tutaj taką namiastkę w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bezpartyjni samorządowcy tworzą klub z PSL-em.
Ja sobie wyobrażam taką współpracę. Oczywiście dzisiaj tym wariantem dla nas bazowym, który uzyskał potwierdzenie na kongresie, start z własnych list. Natomiast już w przeszłości też mieliśmy różnego rodzaju alianse i na naszych listach byli przedstawiciele różnych środowisk, również bezpartyjni samorządowcy, więc ja sobie to wyobrażam, ale to oczywiście wymaga na pewno jeszcze wielu rozmów i pamiętajmy, że no, trudno 2 lata przed wyborami tworzyć już koalicję wyborczą. Z reguły jest tak, że że tak naprawdę każde formacje gdzieś tam w swoim gronie zastanawiają się nad najmocniejszymi reprezentantami na listy, a gdzieś tam na pół roku przed wyborami już wtedy te listy powstają. Więc my przede wszystkim w swoim gronie dbamy o to, żeby ta reprezentacja PSL-u, partii silnych ludzi z etosem ciężkiej pracy właśnie miała jak najlepszych przedstawicieli. Wierzę w to, że też do nas dołączą inni i zdobędziemy dobry wynik.
A czy pomysł budowy metra w 10 miastach w Polsce pozdrawia Stolica Regionu Dolnego Śląska, bo tutaj lider ludowców także obiecał, że to będzie jeden z kluczowych projektów PSL-u. Czy to będzie taki przekaz do wyborców? Czy liczycie właśnie w tej materii na poparcie?
No, to jest jakiś oczywiście pomysł o charakterze strategicznym na wiele, wiele lat, ale no, polityka rządzi się nie tylko tą bieżączką taką, codziennym powiedzmy wymiarem rocznego budżetu, tych zmagań, na których się koncentrujemy, ale też politycy powinni wyznaczać kierunki. I patrząc na te strategiczne wyzwania, no infrastruktura oczywiście to przekłada się na naszą jakość życia, na atrakcyjność inwestycyjną. Wy na Dolnym Śląsku znakomicie o tym wiecie, bo jesteście prawdziwymi liderami dzisiaj w Polsce.
Dziękujemy.
Ale te nowe wyzwania, często przejeżdżam, więc naprawdę z zachwytem obserwuję to, jak rozwija się wasz region, ale no, mamy te nowe wyzwania o charakterze bezpieczeństwa. Tak? Mm-hmm. Jeśli dzisiaj chociażby mówimy, że tej infrastrukturze dual use bardzo brakuje nam schronów, tych miejsc, gdzie ludzie mogą w potencjalnych zagrożeniach się schronić, to rozwiązania właśnie takie jak metro, nie tylko w jednym mieście, mogą mieć te dodatkowe funkcje. Więc to jest oczywiście wyzwanie na 20, może 30 lat, ale politycy też powinny o nim mówić. Tak? Jeśli my mamy dzisiaj 4% dostępu do schronów, a Finowie ponad 70%, no to oni to budowali przez 3 pokolenia, tak? Bazując na swoim doświadczeniu trudnych relacji jeszcze ze Związkiem Radzieckim. Więc my też takie generacyjne projekty powinniśmy zgłaszać i ten projekt, ten pomysł ma taki charakter. Proszę nas nie rozliczać w przyszłym roku, co się dzieje w sprawie metra w 10 czy 6 na początku największych ośrodkach, ale to jest element, który będzie wymagał takiego ponadpartyjnego uzgodnienia, jak kiedyś budowa chociażby Stadionu Narodowego.
To miasto, a co ze wsią? To był wasz główny elektorat. Na wsi rywalizowaliście głównie z Opolską Wieś z Prawem i Sprawiedliwością. Dziś badania, panie prezesie, opinii publicznej pokazują, że elektorat zyskuje także tam Konfederacja Brauna. Polska Wieś ma nowego bohatera. Chcecie to zmienić?
No, będziemy przede wszystkim uświadamiać, co oznaczałoby przejęcie rządów potencjalnie przez Grzegorza Brauna, jego byłych kolegów z Konfederacji. To tak naprawdę jest bardzo mocno antyunijna formacja i zachęcam rolników też do takiego chłodnego przeanalizowania sobie potencjalnych następstw dojścia do władzy tych kolegów, którzy wyprowadzając nas z Unii, a nie kryją tego, tak naprawdę po pierwsze zapewniliby nam brak dostępu do dopłat unijnych, ale co ważniejsze do rynków unijnych, bo oczywiście ten handel bez barier, bez taryf, bez ceł wewnątrz Unii, która jest głównym odbiorcą naszych dzisiaj środków czy produktów rolnych, to odbywałoby się na zdecydowanie gorszych warunkach, więc rentowność tego handlu by się pogorszyła, więc no, tak naprawdę bardzo łatwo populistycznie można rzucać takie koncepcje, bo nam się pewnie, wszystkim nam się nie podobają niektóre z elementów chociażby wspólnej polityki rolnej dotyczących chociażby standardów środowiskowych. I akurat tutaj minister Siekierski i Krajewski naprawiają to, co chociażby proponował komisarz Wojciechowski, jeśli chodzi o standardy produkcji rolnej. Natomiast no, oczywiście są też te duże wyzwania dotyczące umów handlowych. I akurat jeśli chodzi o umowę z Mercosurem, to my jako PSL, ale ten rząd od początku był przeciwko, podczas gdy i rząd poprzedni, minister Czaputowicz spraw zagranicznych i Wojciechowski, no, nie robili nic, żeby powstrzymać wtedy, kiedy można było jeszcze ten Mercosur zablokować. To, co dzisiaj można zrobić, to przede wszystkim zadbać o te klauzule bezpiecznikowe, które mogą wchodzić już na wniosek jednego państwa, kiedy wyraźnie widać, że warunki ekonomiczne się pogarszają, a nie jak było dotąd kilku państw po blisko półrocznej obserwacji. Dzisiaj to można robić tak naprawdę 2-3 tygodnie, wniosek jednego państwa, a będzie można ograniczać te ilości produktów napływających z tych rynków, które zaburzają rynki europejskie. Więc my po prostu nie tylko bijemy pianę, ale pracujemy tutaj w pocie czoła nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, które mają zabezpieczyć rolników. To oczywiście się nie przebija tak mocno, jak narracja właśnie taka rzucana przez populistów od Brauna, ale no, będziemy, korzystając też z narzędzi informatycznych, social mediów, przekonywać, pokazywać, jak rzeczywiście to wygląda, a nie tylko jak marzyłby sobie Grzegorz Braun, który by tak naprawdę poprowadził nas na wschód do Putina.
Na chwilę zmieniamy temat. Po ponad 100 dniach od objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, dalej pan tęskni za jego poprzednikiem, Andrzejem Dudą?
Ja nie byłem wielkim entuzjastą.
Bo takie słowa padły, pamiętam je, z pana ust.
Tak, ja gdzieś tam w jednym z wywiadów powiedziałem, że no dzisiaj oczywiście pan prezydent Nawrocki ma swój taki miesiąc, czy być może będzie kwartał, rok miodowy, tak, cieszy się dużym zaufaniem Polaków, jeszcze nie zdążył się zużyć. Natomiast no, styl, w jakim wszedł do polityki, z drzwiami, jak niektórzy mówią, dzisiaj próbuje reinterpretować konstytucję, uzurpować sobie nowe kompetencje i rysować się, pewnie tak mu doradcy to podpowiadają, jako taki dodatkowy ośrodek władzy wykonawczej, sprawczy prezydent, gdzie no, my tego w naszej konstytucji nie mamy. Pewnie pan prezydent chciał przez rady gabinetowe przejąć takie ręczne sterowanie nad państwem. No to, że wezwał na odprawę, jak mówił jego szef kancelarii, szefów służb specjalnych, to nie ma w naszej konstytucji takich modeli współpracy. Oczywiście prezydent dostaje wszelkie raporty dotyczące bezpieczeństwa, ale to koordynator służb specjalnych, finalnie premier nadzoruje tę część administracji państwowej, więc no, prezydent wyraźnie tutaj próbuje, tak sobie mówiąc kolokwialnie, obsikać szersze terytorium. No, najgorsze jest to, że dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, a mamy też rodzaj takiej kontynuacji zresztą, bo to nie jest teraz, wojny polsko-polskiej między sobą, dotyczącej no, zupełnie podstawowych aspektów ustroju i takich imponderabiliów pracy struktur państwowych. Więc to niestety nie jest dobra wiadomość. Powstają coraz mocniejsze nastroje antysemickie, antyukraińskie, podbijane przez prawą część polskiej sceny politycznej, więc tu potrzeba jakiegoś takiego spokoju, jakiejś takiej nie tylko właśnie rywalizacji, ale w obliczu tych zagrożeń, no próby nawiązania elementarnych relacji między tymi ośrodkami władzy i jako my, jako ludowcy, do ustanowienia takich kanałów konsultacyjnych nawołujemy i też oferujemy swoje tutaj doświadczenie jako ci, którzy w tym dialogowaniu i wychodzeniu tylko poza format własnego podwórka, swoich interesów mamy i doświadczenie. Vincent Witos mówił tam, że się zaczyna interes państwa, kończy się interes partyjny, więc takiej logiki, takiego funkcjonowania nam potrzeba.
A chcę skłócić Donalda Tuska z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, bo podpisał listę nominacji generalskich, ale nie zgodził się na podpisanie nominacji na pierwszy stopień oficerski. Jak pan sądzi?
Pewnie w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, czyli w zapleczu pana prezydenta, takie gdzieś tam ambicje by były, ale my nie damy się używać jako narzędzia do rozwijania spoistości tej koalicji, bo jesteśmy jej lojalnym członkiem, partnerem. Ale jak mówimy, no będziemy starać się, mogło nam się, czy nam się to nie podoba, że mamy, że to pan prezydent Nawrocki jest prezydentem, ale to Polacy go wybrali, więc od początku też w momentach, kiedy się pojawiały te różnego rodzaju pomysły na nieuznawanie wyniku wyborów, my jako ludowcy nawoływaliśmy, to jest werdykt, który podjęli wspólnie Polacy, trzeba go uszanować i trzeba ze sobą rozmawiać, chociaż to martwią nas tego typu deklaracje ze strony pana prezydenta, że jego rolą i zamiarem będzie wysadzenie tego rządu w powietrze, czy wyrzucenie chociażby premiera. No to jest coś, co w ogóle nie powinno padać w przestrzeni publicznej. Wiadomo, rywalizacja polityczna jest, ale tego typu deklaracje, one szkodzą Polsce, szkodzą nam wszystkim.
Zapytam jeszcze przewodniczącego Komisji Zdrowia, kiedy innowacyjne leki będą dostępne w Polsce? Jak w Niemczech czy we Francji?
Można powiedzieć, że one już są dostępne, ale niestety te dystanse, to co pani mówi, dostępności są. To oczywiście ma pośrednio związek z wydolnością systemu refundacyjnego poszczególnego państwa, tak, z jego bogactwem. Tak? No bo obserwujemy, że dzisiaj duża część tych leków innowacyjnych przede wszystkim powstaje w przemyśle farmaceutycznym, który jest mocny w zachodniej Europie czy w Ameryce, a jest tutaj, przechodzi do nas. Natomiast chodzi o to, żeby wyrównywać te dostępy, żeby, tak jak mówił profesor Maciejczyk z waszego Dolnośląskiego Ośrodka Onkologii, szanse na wyleczenie zależały nie od kodu pocztowego, mogą zależeć od kodu DNA, ale nie od kodu pocztowego, więc naszą misją tej nowej komisji tutaj ustanowionej w styczniu tego roku jest to, żeby poprzez też alokowanie środków z budżetu europejskiego, poprzez specjalne programy, tak tym kierować, żeby tym, którzy mają większe dystanse w dostępie do tych terapii, wyrównywać te dostępy. To oczywiście będzie pewnie trwało lata, ale dobrze, że rodzi się coś takiego jak europejska polityka zdrowotna, bo oczywiście to jest na dzisiaj traktatowo wyłączna kompetencja państw członkowskich, ale po doświadczeniu pandemii wiemy już, że ten system może być bardziej sprawny, jeśli państwo ze sobą współpracują, jeśli mogą kupować leki chociażby we wspólnych zamówieniach, tym samym uzyskiwać lepsze ceny i zmniejszając obciążenia dla systemów refundacyjnych w krajach członkowskich, dla pacjentów. Więc to się dzieje, pracujemy tutaj nad nowymi strategiami zdrowotnymi, nie tylko rakowymi, ale również dotyczącymi chorób układu krążenia, serca, zdrowia psychicznego. Teraz w grudniu będą zaprezentowane w parlamencie nowe dokumenty dotyczące leków biotechnologicznych czy strategia kardiowaskularna. To ważne elementy takiego właśnie wyrównywania szans, dawania nowych impulsów dla przemysłu farmaceutycznego po to, żeby mógł zaoferować w bardziej przystępnych cenach leki dla naszych pacjentów.
To jeszcze na koniec zapytam z ciekawości, bo u nas rozpoczynają się wielkie wydarzenia. Czy przebiła się informacja do Parlamentu Europejskiego, że dziś mija 60 lat od dnia wystosowania orędzia polskich biskupów do niemieckich ze słynnymi słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie"?
No ja akurat rozmawiałem tutaj i kilka osób to odnotowało, więc mam nadzieję, że też w tych przekazach medialnych bardzo taki potrzebny sygnał o tym, że dzisiaj Europa potrzebuje dialogu, tak jak wtedy mieli nasi biskupi tę wyobraźnię, że owszem, są rachunki krzywd wielkie, i to trzeba pamiętać, tak? Trzeba się dopominać też takiego rozliczenia z przeszłością, również w wymiarze finansowym, ale też my żyjemy tu i teraz, kolejne pokolenia muszą mieć świadomość, że te zagrożenia nie przychodzą z Zachodu, ale widzimy, jaka jest Europa, ona ma wiele problemów ze sobą, ale te cywilizacyjne zagrożenia, one idą ze Wschodu i tu się różnimy zdecydowanie z PiS-em, z Konfederatami, z Braunem, więc to jest dobra okazja, żeby przypomnieć o takiej wielkiej wyobraźni i odpowiedzialności polskich biskupów, autorów tego listu.
I tu stawiamy kropkę. Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.